Przecież to niemożliwe. Jeśli jest tak, jak mówisz, to znaczy, że są dwa odrębne, z pozoru nieprzystające do siebie światy. Świat natury i technologii, życia i śmierci, dobra i zła. Ying, yang. Masz rację. Brawo. Tylko, że wtedy w tej układance nie ma niestety miejsca dla nas. To prawda. Powiedział z uznaniem Jan. Tak szybka i błyskotliwa odpowiedź starca oznaczała, że musiał na ten temat rozmyślać już wcześniej. Precyzja naszych współpracowników jasnowidzów doszła do tego stopnia, że potrafili dość dokładnie ustalić przyszłe wypadki. Według nich nasz świat czeka katastrofa. Co do jej przebiegu i konkretnego terminu, istnieją rozbieżności i kontrowersje. Jednak, aby zapobiec jej, należało po pierwsze unieruchomić Worma, co udało się dzięki tobie. Drugim warunkiem jest zabicie dzieciaków, które w przyszłości mają doprowadzić do unicestwienia naszego świata. Jeśli tego nie zrobimy, ten ciągle nie do końca zidentyfikowany przez nas mały łajdak wyruszy w jakąś wieloletnią pielgrzymkę, podczas której będzie nauczać ludzi i budować armię swoich wyznawców. Nie wiemy, kto to jest, ale mamy ustaloną listę około 10 gówniarzy, którzy spełniają wszystkie kryteria bycia wybrańcem. Jakim cudem udało im się przejść przez sito selekcji i jeszcze chodzić po tym świecie? Nie wiem. A ja chyba wiem, pomyślał Jan. Szef wszystkich szefów jakby zrozumiał jego myśli, bo zaczął kontynuować swój wywód. Istnieje pokusa, aby dorwać tego drania i zbadać go kawałek po kawałku, aby dowiedzieć się, na czym polega ta jego wyjątkowość. Dlatego do niedawna obserwowaliśmy całą dziesiątkę, dosłownie wczoraj, przed twym bohaterskim wyczynem, wydałem rozkaz ich likwidacji. To znaczy, że nie Worm wpadł na pomysł likwidacji dzieci, tylko wy? Oczywiście, że my pracujemy nad tym systemowo od wielu lat. Chyba nie muszę ci tłumaczyć, że występująca plaga śmiertelności noworodków nie była przypadkiem. Jeszcze wcześniej uruchomiliśmy specjalny program aborcyjny, to znaczy świadomego macierzyństwa. Mam nadzieję, że w znacznej mierze udało się opanować ową czekającą nas zarazę. Jednak wielu się przecisnęło przez zastawione pułapki. To przecież nic innego jak świadoma polityka profilaktyki społecznej. Najpierw wystarczy przekonać kobiety, że to, co noszą w brzuchu, to tylko kawałek mięsa, a potem wystarczy na badaniach prenatalnych opowiadać im bzdur, że dziecko będzie chore. Same proszą, aby je wyskrobać wtedy. W czasie wielkiej akcji były też i takie, które nie chciały tego za żadne skarby świata. Były to jednak odosobnione przypadki. Kiedy to było? Zapytał Jan. Jakieś 10 lat temu. Nie ma nic przyjemnego w podawaniu kobietom potajemnie środków wczesnoporonnych, ale cel uświęca środki. Nie była to zresztą akcja o wielkich rozmiarach. Dotyczyła tylko tych osobników, w stosunku do których istniała nieomal pewność, że będziemy mieli z ich powodu kiedyś kłopoty. Rzecz jasna, cała sprawa dotyczyła wyłącznie kobiet spoza naszej kasty. Ostatnie słowa Czerwienieckiego sprawiły, że wcześniejsze intuicyjne wątpliwości zmieniły się w pewność. W tej chwili przed jego oczami na ułamek sekundy pojawiła się ona, a właściwie jej ostatnie wspomnienie. leżała w szpitalnym łóżku, uśmiechając się serdecznie. Trzymała w ręku ostatnie zdjęcie USG z twarzą ich dziecka. Było jakby śpiące, niewinne. Portret ten przychodził czasami do niego w snach. Twarzyczka uśmiechała się zniewalającym, dziecinnym uśmiechem, pokazując pozbawione zębów dziąsła. Do porodu pozostało jeszcze kilka dni, ale lekarze kazali jej leżeć. Było już późne popołudnie. Miał wracać rano albo czekać na telefon, gdy zacznie się już coś dziać. Telefon był o świcie. Poinformowano go, że zmarła w nocy w wyniku wewnętrznego krwotoku. Ona nie była z naszej kasty, pomyślał i tylko cudem opanował wściekłość, zaciskając pięści. Teraz tylko jedna myśl kołatała się w jego głowie. Opanować się, zachować pozory za wszelką cenę, nie dać po sobie poznać. Wyłączył się na chwilę. W międzyczasie Czerwieniecki kontynuował swój monolog. Wyobraź sobie, że rodzice tego gnojka byli za granicą. Ciągnął dalej starzec. Potem jeden z naszych miał zrobić z nim porządek tuż po urodzeniu. Ale stchórzył. To niesamowite, ponieważ wiemy niemal na pewno, że najbliższe tygodnie są kluczowe dla naszej przyszłości. Postanowiliśmy nie zwlekać i dokonać bezpośredniej likwidacji tych, którzy stanowią dla nas największe zagrożenie. Najbliżej był ten, 12535. Wyobraź sobie, że ten konkretny gnojek był podobno nieziemsko inteligentny. Oczywiście nasz system edukacji miał go za debila, ale czego oczekiwać po życiowych wykolejeńcach, którzy z braku lepszego pomysłu na życie zostają w tym kraju nauczycielami. Ostatni zamach w pociągu to także nasza robota. Na wszelki wypadek podjęliśmy pewne dodatkowe kroki w tej sprawie. Wcześniej wysłaliśmy jego ojca w jakąś lipną podróż służbową. Pewnie już po wszystkim, także i z nim. Czekam właśnie na raport od egzekutora. Jakoś się nie odzywa. Jeszcze widać nie wpadł na to, że po awarii może zadzwonić bez obawy i że żaden rejestrator go już nie nagra. Po co to robisz? Co takiego? No, to wszystko. Przecież nie będziesz żył wiecznie, a wszystko i tak się zwali wcześniej czy później. Dla idei. Tak, nie przesłyszałeś się. Dla idei. Moją ideą jest brak idei. Jeśli wszystkie są zgodnie z prawdą, utopijne, więc jedynym porządkiem świata, dla którego warto jest się poświęcić, jest czuwanie nad tym, aby żadna z nich nie zdominowała innych. Oczywiście taki system potrzebuje strażników, którzy będą czuwali nad niezmiennością tego ładu. Moją ideą jest trwanie. Jestem to winien naszej kaście wybrańców. Żyjemy w świecie mitów. Tylko pierwotne instynkty i odruchy mają znaczenie. Tylko przywiązanie do swego szczepu jest ważne. Ale to tylko tło. Poza tym jest jeszcze coś ważniejszego. To my ustalamy, czym jest dobro, a czym zło. Wszystko zależy wyłącznie od nas. Niektórzy mówią, że to zabawa w Boga. A ja sądzę, że jesteśmy ponad nim. Bo Bóg nie zmieniał swoich zasad. A my możemy czynić to dowolnie, jak nam się podoba. I tak samo jak on, jesteśmy nieśmiertelni. Dlatego tak ważne jest przetrwanie naszego stada. Przetrwanie to warunek boskości. Jesteś tak samo chory jak Waliszek, powiedział Jan. Starzec odpowiedział śmiechem, uznając szczerość swego rozmówcy za dobry żart. To co wybierasz? Urząd premiera czy prezydenta? Może dożywotnie w miejsce w Senacie. A może chciałbyś po mojej śmierci zająć moje miejsce? Powiem szczerze, że myślałem już o tym. Teraz po twoim sukcesie to nawet jest wysoce prawdopodobne. O nie, ty będziesz przecież żyć jeszcze nie wiadomo ile, a ja sam się zestarzeję, czekając na schedę po tobie. A nie mógłbym skończyć właśnie jak Waliszek? Gdzieś na jakiejś wyspie, na Karaibach, nie martwiąc się o nic? Zapewniam cię, że nie chciałbyś skończyć jak Waliszek. Nie ma przecież już takich wysp. Były, może dawno temu. A życie na nich nie było wcale łatwe. Waliszek czeka w tej chwili na prawdziwy proces za serię morderstw. Za chwilę wyląduje w jakimś psychiatrycznym zakładzie. Skończy pewnie zabity przy próbie ucieczki. Albo jak zwykle jakiś pielęgniarz złamie mu kark, gdy będzie za dużo szczekał. Ale to przecież jeden z nas. Ktoś się za nim wstawi. To przede wszystkim świr. A nawet najlepsza ptasia matka wyrzuca z gniazda chore pisklęta dla dobra tych zdrowych. W pewnych sytuacjach nie możemy sobie pozwolić na sentymenty. Poza tym wszyscy widzieli w telewizji, że został schwytany za serię morderstw, więc nikt nie będzie zabiegał o jego uwolnienie. Sam więc widzisz, jaką siłę oddziaływania mają media. One są prawdą, wyrocznią i jedynym punktem odniesienia. Znów wypuścił kłąb dymu. To co? Prezydent czy premier? Zostawmy to na razie. Muszę ochłonąć. Pójdę już. Powiedział Jan znów z rozbrajającą szczerością. Obaj powstali. Idź i odpocznij. Czeka cię wielka przyszłość. Powiedział szef, uściskawszy jego dłoń. Jan popatrzył na niego i bez słowa opuścił gabinet, zamykając za sobą drzwi.